Rany się goiły. Znałam już ten ból, więc nie był on dla mnie zaskoczeniem. Łatwo nie było, ale czego nie robi się dla swoich ukochanych? Dziwiłam się osobom, które cały czas kontrolowały swój organizm i każdy nowy ból powodował w nich ogromny strach. Po co to robiły? Nie wiem. Przecież to nie ułatwiało im życia i w miarę normalnego funkcjonowania. To nie moja bajka. Ja żyję całą sobą każdego dnia. Ból i strach to tylko domieszka do dnia codziennego, do której już się przyzwyczaiłam. Czekałam na wyniki, ale już jakby bez strachu i bez nadziei, że będą negatywne. Wiedziałam, że rak jest, więc po co się nastawiać i okłamywać? Zadawałam sobie tylko pytanie, czy to pierwotny, czy wtórny? Czy mam jednego, czy dwa skorupiaki? Śmieszne i dziwne dla zwykłego człowieka. Jednakże ktoś kiedyś powiedział, że jestem niezwykłą kobietą. Oczywiście znaczenie, sens był w innym kontekście, ale los potraktował mnie dosłownie. Trwam więc w tym i udowadniam sobie i innym, że jestem niezwykłą kobietą, która każdego dnia oswaja strach i stara się uczyć tego innych. Jest wynik. Jechałam po niego swobodnie. Wiedziałam, że będzie to fajny dzień, pomimo. Dobra kawa, tradycyjna kanapka, oczywiście zakupy u Mingę. Może znowu uda mi się coś fajnego kupić. Szłam po schodach powoli, jakbym chciała spowolnić czas. Z pewnością tak, ale po co? Sama nie wiem. To było poza mną. Jakby szły obok siebie dwie osoby, jedna spięta, z głupią nadzieją, a druga spokojna, lekka, bez nerwów. Jakbym była tą drugą, ale pierwsza mnie prześladowała i mówiła: no i co, nie boisz się? Przecież to twoje życie. Bój się, drżyj ze strachu i miej złudną nadzieję. Oplatała mnie swoimi myślami. Mój umysł nauczył się już zamykać drzwi przed takimi intruzami. Jakże doskonale znałam rozmieszczenie korytarzy i sal. Czułam ich znajomy zapach, którego już nigdy nie chcę doznać i pamiętać. Znajome pielęgniarki i salowe mijały mnie na korytarzu. Ze zdziwieniem patrzyły na mnie, myśląc: znowu pani u nas? Weszłam do sekretariatu jak zwykle uśmiechnięta. Poprosiłam spokojnie o wynik. Panie spojrzały po sobie. Znałam ten wzrok, który mówił: nie jest dobrze, wynik jest zły. Trzymaj się, dziewczyno. Wzięłam kartkę papieru i ciepło uśmiechnęłam się do nich, jakbym chciała je uspokoić. Odpowiedziały przemiłym spojrzeniem: proszę jeszcze pójść do pokoju, tam odbierze pani decyzję konsylium. Dziękuję, odpowiedziałam, życząc paniom miłego dnia. Do widzenia, choć wolałabym powiedzieć do niezobaczenia, ale chyba nikt oprócz mnie tak nie mówił, zażartowałam. Długo błądziłam po przepastnych i krętych korytarzach, szukając odpowiedniego numeru na drzwiach. Wreszcie jest. Gdzieś w zakamarkach innych liczb umieszczonych na gęsto usianych drzwiach. Jak zwykle ciepło przywitałam się z panią, objaśniając, po co przyszłam. Długo nie czekałam na wypełnione formularze. Schowałam do teczki obydwa dokumenty, nawet ich nie czytając, jakbym chciała zatrzymać czas, choć wiem, że to złudne oczekiwanie. Wychodząc z budynku, mijałam pacjentów. Jedni obojętni, drudzy uśmiechem odpowiadali na mój uśmiech, a jeszcze inni wściekli, źli, z beznadzieją na twarzy. Jakże dobrze znałam ich wszystkich i rozumiałam. Wszystkie stany przeszłam sama. Zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresją, akceptacją. Co pewien czas zaczyna się kolejne kółko. Wyszłam z budynku. Pachniało wiosną. Słychać było świergot ptaków, który słyszałam każdego dnia, będąc na oddziale. Codziennie podglądałam sroki, które wiły sobie gniazdo. Ciekawa jestem, co by powiedziały, gdyby wiedziały, że je podglądam. To dodawało mi sił i ułatwiało zapomnienie. Przygotowywały się przecież do nowego życia. Może dzisiaj to właśnie one cieszyły się słońcem i nadzieją dotyczącą swojego potomstwa. Zdawało mi się, że mówiły do mnie: do niezobaczenia, do niezobaczenia, odpowiadałam w myślach. Wsiadając do auta, najpierw zobaczyłam spojrzenie z nadzieją utkwione we mnie. Potem usłyszałam: no i co? Wiedziałam, co chciał usłyszeć. Wszystko jest okej, odpowiedziałam, udając, że pyta o moje samopoczucie. Każdą sytuację próbowałam rozładować głupią odpowiedzią: no i co? Słyszałam uporczywe pytanie, a ja chciałam nie odpowiadać na nie jak najdłużej. Dlaczego nic nie mówisz? Pokaż mi wynik. Po raz kolejny usłyszałam pytanie, na które z pewnością nie chciał usłyszeć mojej odpowiedzi. Podałam teczkę, mówiąc: sam zobacz, ja muszę jechać, odpowiedziałam pospiesznie. Wiedziałam, że niewiele z tego zrozumiał, a ja będę miała jeszcze trochę czasu. Patrz, ja muszę jechać, odparłam, nie patrząc na niego. Jakby to miało znaczenie, czy wyjadę 5 czy 10 minut później. Nie chciałam patrzeć na wyraz jego twarzy. Znałam go doskonale. Co to jest? Co to znaczy? Pytał takim tonem, jakby chciał usłyszeć, że czyta nie to, co chciałby. Przystanęłam. Spojrzałam na jego oczy pełne łez, które ukrywał gdzieś pod powiekami. Spokojnym głosem powiedziałam: to kolejny przerzut z piersi. Mówiłam, starając się czynić to jak najmniej boleśnie. Ale czy tak można? Nie wiem, chyba nie. Fakt jest faktem. Jak można coś takiego ubarwić? No i co teraz? Spytał. No nic, będziemy dalej walczyć jak do tej pory. Będzie dobrze. Starałam się rozładować napięcie, jakie gromadziło się w małej przestrzeni naszego auta. No to co, kawusia, kanapeczka i rekonesans po sklepach? Powiedziałam, śmiejąc się. Tylko przytaknął. Wiedziałam, że nie może mówić. Dałam mu, jak zwykle, czas. Kolejny raz słyszę dzwonek telefonu. To córka. Wiem, że się bardzo denerwuje, ale co mam jej powiedzieć w takiej chwili? I to jeszcze przez telefon? Mamuś, co jest? Znałam ten ton głosu. No, jeszcze czekamy, duża kolejka. Jak będę wiedziała, to zadzwonię. Skłamałam bez zmrużenia oka. Jak zwykle kanapka nasza, ulubiona kawa i obojętnie spojrzenia ludzi błądzących po galerii. Dlaczego wszyscy robią to w takim pośpiechu? Myślałam. U nas czas leniwie mijał. Teraz ciuchy. Oczywiście, aby tradycji stało się zadość, kupiłam na prędce fajną bluzkę. Oczywiście umingę. Wiedziałam, że już muszę wyjąć telefon i zadzwonić do dzieci. Siedzą jak na szpilkach i czekają. To przerzut. Będziemy dalej walczyć do skutku. Wszystko będzie dobrze, damy radę, mówiłam do słuchawki. Widziałam oczami swojej wyobraźni i po wielu doświadczeniach, jak wyglądają ich twarze i oczy. W telefonie chwila ciszy. Długa chwila. Wiedziałam, co to znaczy. Muszą mieć czas. Dałam im go, milcząc również. Po chwili cichy głos po drugiej stronie mówił, że będzie dobrze, że damy radę. Damy radę wszyscy. Oczywiście, że damy, odpowiedziałam. Rozmowa była krótka, bo i o czym dyskutować? Z faktami? Nie mogłam się pogodzić z tym, co robię swojej rodzinie, chociaż to przecież nie moja wina. Jestem wściekła, nawet nie wiem na co czy na kogo. To okropnie boli. To ja powinnam ich chronić, wspierać, usuwać przeszkody przed nimi. A ja ciągle rzucam im kłody, których nie możemy się pozbyć. Za każdym razem, kiedy ogromny konar zdejmiemy z drogi, pojawia się następny, drugi, trzeci, czwarty, za każdym razem cięższy. To bardzo boli.
Październik 2022 roku. Wpis Eliski. Różowy październik, miesiąc świadomości o raku piersi, czyli co dał rak każdemu z nas. 2018 rok i diagnoza. TNBC, typ najgorszego z najgorszych, pod względem leczenia. Słowa lekarza. Mogę tylko pomóc, godnie odejść. Nie dawał szansy na rok życia. Zabrał nadzieję. Te słowa mną wstrząsnęły. Jak to możliwe? Dlaczego? Co teraz? Dlaczego nagle jej życie ma się skończyć? Jeszcze tyle jest do zrobienia. Jest mi potrzebna. Walka. Pomimo diagnozy z wieloma trudnościami, odkryta została nasza nowa chęć życia. 9 operacji co pół roku, hektolitry chemii, radioterapia i wszystkie możliwe cuda. Ból fizyczny i psychiczny, przebywanie wśród wszechobecnej śmierci, ale dzięki temu odkryłam, że mam najlepszą przyjaciółkę pod słońcem, mamę moją. Odkryłam magię picia wspólnej kawy, magię rozmów o pierdołach, chodzenia po łące i zbierania kwiatów, wspólnym odpoczynku i nic nie robieniu. Magię łapania promyków słońca, siłę rodziny. Odkryłam, że możemy dać innym chęć do walki, nadzieję i być, po prostu być. Być z nimi i dla nich. To najlepsze, co możemy zrobić. Chwile razem, uśmiechy, rozmowy, miłość i szczerość. To, czego wielu brakuje w dzisiejszym świecie. Pomimo, że po raz 10 usłyszałam, on znów się pojawił. Nigdy nie traci uśmiechu, zawsze niesie pomoc. Docenia, jest. Na pytanie, jak leci, zawsze odpowie, dobrze. Inni stękają, narzekają, umartwiają się, są cierpiętnikami. Ona? Nigdy. Optymistyczna, uśmiechnięta, drobna platynowa blondynka w różowym swetrze. Ona, moja największa przyjaciółka, moja mama. Jedynie, co mogę ci obiecać, to to, że zawsze będę i nigdy nie pozwolę się poddać. Was i nas otacza ten sam, a jednak inny świat. Mój uśmiech oznacza kolejny dzień, gdzie jest ona, kolejny dzień zwycięstwa. Doświadczenia nas kształtują jako człowieka, dobrego lub złego. To nasze wybory. Kochajcie się i nigdy nie traćcie nadziei. O niej jeszcze kiedyś przeczytacie, bo piszę książkę. Książkę o życiu, walce, nadziei i czerpaniu z życia tego, co możemy. O małych przyjemnościach, które budują naszą rzeczywistość. O sobie dla innych. Czterolistna koniczyna na szczęście. Family to rodzina, zawsze jest z tobą. Skrzydła, bo jesteś jak mój anioł, zawsze ze mną i żebyś ty zawsze była pod opieką aniołów. Kocham cię. Bransoletkę z takimi symbolami dostałam od córki na Dzień Matki. To piękne symbole. Zawsze są ze mną i we mnie. Muszę i chcę w nie wierzyć ze wszystkich sił. Są piękne jako symbole i jako materialny wytwór. Noszę je. Symbole przenikają do mojego krwiobiegu, a on zasila moje serce i duszę. Kocham cię. Kocham was ponad własne siły. Ponad własne życie. To nie była jedyna niespodzianka. Mamuś, chodź, przejedziemy się. Muszę zrobić zakupy. Dobrze, pojadę z tobą. Wielokrotnie tak robiłyśmy. Droga jednak nie prowadziła do sklepów. Wyjechałyśmy z miasta. Elisko, gdzie chcesz robić te zakupy? Co chcesz kupić? Pytałam zdziwiona. Oj, mamuś, zobaczysz. Jechałyśmy krętymi, wąskimi drogami. Wiedziałam już gdzie. Dzień Matki na samym szczycie Góry Szybowcowej. Pogoda była przepiękna, choć było trochę chłodno. Otuliła mnie kolorowym swetrem, który zabrała ze sobą. Tym, który tak bardzo mi się podobał. Usiadłyśmy na ławeczce. Nie było nikogo, tylko my, skulone, drobne postacie. Przed nami rozpościerała się wspaniała panorama miasta, a na horyzoncie majaczyły góry. Wyglądało to, jakby one tworzyły zamknięty krąg. Nasz krąg. Siedziałyśmy długo, przytulone do siebie. Nie mówiłyśmy nic. W milczeniu, z dala od wszystkiego, na szczycie góry podziwiałyśmy widoki, jak z nierealnej pocztówki. To był piękny dzień. Pomimo. Wpis Eliski. Miłość, bezpieczeństwo, rodzina. Chwila. Miłość bez względu na wszystko, bezwarunkowa. Chęć dania poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Właśnie dla rodziny, dla moich bliskich, dla moich dzieci. Co dzień ze wszystkich sił staram się być dla nich, być z nimi. Oni są całym moim światem. Większość z Was nie zwraca na to uwagi. Dla mnie jest tu i teraz. To teraz mówię synowi, że go kocham. To teraz całuję córkę na dobranoc. To teraz mówię mężowi, że go potrzebuję. To teraz przygotowuję obiad dla rodziców. Mówię bratu, że zawsze jestem z nim i zawsze może na mnie liczyć. To dziś mówię Michałowi, Miśkowi, że walczę tak, jak potrafię, że kocham, że tęsknię, że tęsknimy wszyscy, cała rodzina. Doceniajcie chwilę, zatrzymajcie się, przytulcie, pocałujcie. Powiedzcie, kocham. Kiedy ktoś jest poważnie chory, a ma taką wspaniałą rodzinę jak ja, która trzyma się razem, to cierpią wszyscy. Wszystkim jest trudno. Wszyscy walczymy z bezsilnością, która jest najgorszym uczuciem, jakie poznaliśmy. Każdy stara się funkcjonować jakoś w zaistniałej rzeczywistości. Ilona, mama Miśka. Ją już poznaliście. Jest dzielna, jest w szpitalu. Dba o Michała, jest z nim. Krzysiek, tata, który dzielnie walczy z życiem codziennym. Kiedy oni są daleko, a w domu zostały córki, każdy osobno, a jednak razem. Każdy z nich stara się poradzić sobie każdego dnia, a przy tym dawać poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom. Dziadkowie, dla których choroba wnuka jest niezrozumiała i boli. Co powiedzieć, kiedy dzieciaki ze łzami w oczach mówią? To niesprawiedliwe, że ktoś już tyle czasu jest w szpitalu. Przecież powinien być tu, z nami, na Wigilii, a nie ma go. Dla każdego z nas jest to trudne. Czasami sami nie wiemy, co sobie powiedzieć, jak rozmawiać z bratem. Jak pomóc Michałowi, jak rozmawiać z nim, jak rozmawiać z własnymi dziećmi. Powiedzenie będzie dobrze jest tak banalne i piękne zarazem, że aż chce się w nie wierzyć. Kiedy pada deszcz, a ludzie są uśmiechnięci, uwierzcie, że trudno jest funkcjonować. Dlatego trzeba być przy kimś, a nie obok. To dodaje otuchy, chęci do walki. Wszystko, czego nie rozumie się w normalnym życiu, to błahe problemy, które ludzie sami sobie tworzą. Doświadczenia sprawiają, że widzę, że widzimy świat inaczej niż ty, niż wy. Inne rzeczy mają dla mnie, dla nas wartość. Inaczej funkcjonujemy każdego dnia. Tu nie ma resetu czy odpoczynku, od poczucia bezsilności, niesprawiedliwości. Ono jest zawsze od rana do nocy. Rodzina, z której jestem dumna i cieszę się, że właśnie taką mam. Ciesz się każdą chwilą. Przytulaj, doceniaj, kochaj swoje dzieci, wybranka serca, rodziców, rodzeństwo i całą rodzinę, bo ona jest tak ważna w każdej chwili, w której nikt nie chciałby się znaleźć. Doceniajmy czas, czas, który masz. Doceniaj ludzi, którzy są obok ciebie. Bądź wdzięczny za to, co dostajesz. Ja jestem wdzięczna za rodzinę i za was tu obecnych. Każdy z was ma tu swój wkład i nigdy o tym nie zapominamy. 27 stycznia 2022 roku. Wpis w trakcie zrzutki na Miśka. Już wiem, jak oswajać ból i strach. Stale się tego uczę. Staram się też uczyć tego swoich bliskich. Nie jest to łatwe. Rozmowa o nim zawsze powoduje mimowolny skurcz mięśni. U mnie coraz łagodniejszy. U nich, niestety, coraz większy. Muszę ich uczyć, by potrafili rozmawiać swobodnie. Nauczyła mnie tego moja mama. Pamiętam pierwsze słowa, zdania, które wypowiadała, powodowały u mnie natychmiastowe wycofywanie się, gwałtowne i stanowcze. Mamuś, będzie dobrze, nie ma o czym rozmawiać, mówiłam z drżeniem w głosie. Okropnie bałam się takich rozmów. Mama była jednak wytrwała i cierpliwa. Co jakiś czas, kiedy nadarzył się odpowiedni, dobry moment, powracała do rozmowy. Rozmiękczała mnie, przyzwyczajała. Za każdym razem mogłyśmy rozmawiać coraz dłużej. Oswajałam się, a właściwie to ona oswajała we mnie strach mówienia o odejściu. Była bardzo chora. Ja nie chciałam tego do siebie dopuścić. Nastał moment, kiedy swobodnie rozmawiałyśmy, choć długo do tego dochodziło. Słuchałam, jak mówiła, że jest coraz słabsza, że zbliża się jej czas. Rozmawiałyśmy o ubraniu, o tym, że będzie leżała razem ze swoim mężem, moim tatą, który odszedł 3 lata wcześniej. Do końca była kobietą aktywną, zawsze uśmiechniętą, pogodzoną z losem. Wiedziała, że nie jest sama, a wśród kochających i będących z nią osób. Mimo, że bardzo cierpiała, choć starała się jak najbardziej to ukrywać, żartowała i śmiała się radośnie. Wiem, że robiła to dla nas. Każdy dzień, każda chwila były dla nas czymś wyjątkowym. W promieniach jesiennego słońca leniwie wystawiałyśmy twarze ku niemu. Milczenie nie było dla nas czymś strasznym. Nie szukałyśmy na siłę rozmów. Obie siedziałyśmy szczęśliwie. Nie obok siebie, ale razem ze sobą. Nauczyłyśmy też tego naszych najbliższych, tych radosnych promyków słońca tkwiących w niej. Jak odeszła? W międzyczasie. Siedziałyśmy w trójkę wygodnie na kanapie. Moja córka, jej wnuczka, mama w środku i ja. Wtulone w siebie, spokojne i szczęśliwe, że jesteśmy. Nasze ciepło przenikało przez nas. Czułyśmy je prawie namacalnie. Rozmawiałyśmy, opowiadałyśmy, jak minął nam dzień, co planujemy na jutro i jak bardzo jesteśmy szczęśliwe, że możemy być razem tu i teraz. Nic więcej się nie liczyło. To był nasz mały, w tym momencie szczęśliwy świat. Każda z nas miała coś do powiedzenia. Żartowałyśmy i śmiałyśmy się wspólnie. Słowa mamy stawały się coraz rzadsze, a śmiech coraz cichszy. Wiedziałam, że jest zmęczona i musi odpocząć. Dałyśmy jej czas. Teraz my opowiadałyśmy jej o swoich sprawach, ale tych miłych, delikatnych, lekkich. Mama milczała. Chyba zasnęła na chwilę, pomyślałam. W trakcie rozmowy, w pół słowa, odeszła na zawsze. Jak zwykle spokojna i uśmiechnięta, wśród nas, obok nas, razem z nami. Cicho i spokojnie. Taki był też nasz wieczór. Cichy i spokojny, by jej nie obudzić. Tego samego chcę nauczyć i uczę swoich najbliższych. Spokoju, błysku w oczach każdego dnia i radości z każdej chwili. Bo one tak szybko uciekają. Powoli mi się to udaje. Dziękuję za to mojej mamie. To ona mnie tego nauczyła, a ja uczę tego swoich najbliższych. Kiedy idę po kolejny wynik, kiedy słyszę kolejną diagnozę, kiedy z bólu nie mogę normalnie funkcjonować, staram się z całych sił, pomimo, ukryć i okłamać swoich. Okłamać, aby ich chronić. Tak samo robiła moja mama. Skrzętnie skrywała, co się z nią dzieje. Nie umiałam jej czytać, choć znałam doskonale cały alfabet. Była świetną aktorką. Chroniła mnie. Kiedy po pewnym czasie, czasem przypadkiem, czasem przez jej nieuwagę poznawałam prawdę, pytałam. Dlaczego? Dlaczego mi nie mówiłaś? Miałam do niej żal. Prosiłam. Mów mi. Ja nie zawsze poznam po tobie, co się dzieje. Będę wtedy z tobą szczególnie, pomogę, wyręczę i na swój sposób ulżę. Dobrze, odpowiadała, patrząc mi prosto w moje oczy. Wierzyłam, a może chciałam wierzyć. Teraz wiem, że robiła to dla mnie, dla nas. Kiedy po raz kolejny sytuacja się powtarzała, a ja kolejny raz pytałam,
Dlaczego? Ona brała mnie za ręce, patrzyła prosto w oczy. Potem przytulała i mówiła: córeczko, cieszmy się chwilą. Chwilą piękną i szczęśliwą. Tylko takie zapamiętajmy. Łzy zawsze ukradkiem ocierałyśmy. Wiedziałam, że kolejny i kolejny raz będzie grała pogodną postać i ukryje swoje cierpienie. Jakże znakomicie ją dzisiaj rozumiem. Przecież robię to samo. Już parę razy obiecywałam najbliższym, że o wszystkim będę mówiła, także o chorobie. Ale po co? Po co dodawać im strachu i bólu? Wystarczy, że sama cierpię z bezsilności. To okropnie trudne powiedzieć. Znów jest. Kolejna terapia nie działa. Przyrzekam kolejny raz i kolejne. Staram się dotrzymywać słowa, ale odwlekać jak najdłużej, godzinę, dwie. Moją odpowiedź. Znowu jest. Jestem taka sama jak moja mama i robię to samo, co mnie w niej irytowało. Odwlekam. Tulę się do nich, czując ich ciepło, pulsującą krew, głośno bijące serca i wstrzymywane oddechy. Szepczę im do ucha. Pamiętajcie, nigdy się nie poddam. Nigdy. Pomimo. W tym jestem prawdomówna. Nigdy się nie poddam. Słowa dotrzymuję i dotrzymam. Przecież tyle pięknych chwil przed nami. Nie mogę żadnej przegapić. Nie wiem, co przyniesie jutro, więc muszę tego doczekać, aby sprawdzić i żyć. 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 Pomimo. Maj 2022 rok. Szwy drenu w płucach zostały zdjęte. Co za ulga. Bardzo fachowo i delikatnie zrobiła to pielęgniarka. Śmiałam się, że doktor zacerował mnie granatową, grubą nitką. Chyba pod kolor operacyjnego uniformu. Pielęgniarka trochę jeszcze pogrzebała w ranie, aby nie zostawić ani skrawka nici. Nie było tak źle. Rozmowa, wspólne żarty oraz śmiech spowodowały, że nawet się nie obejrzałam, jak skończyła. Ogromna ulga. Skóra już nie ciągnęła, a twarde i sterczące na baczność nici nie czepiały się ubrania. Czułam się swobodna i jakaś lżejsza. Pomimo. Dni w domu szybko upłynęły. Przepiękna pogoda, radosne spotkania i rozmowy o dniu dzisiejszym sprawiły, że każdy z nas żył tu i teraz. Jednak dobrze wiedziałam, że każdy z bliskich poszukiwał dalszego planu, drogi postępowania, jakiegoś dobrego rozwiązania. Ja też myślałam, co dalej. Co robić, którędy iść? Wielokrotnie próbowałam zarejestrować się do chemioterapeutki, znakomitej specjalistki prowadzącej badania kliniczne. Wymyśliłam sobie, że w niej pokładam nadzieję. Ona da mi nadzieję. Nie było to proste, kiedy za każdym razem słyszałam w telefonie: niestety, pani nie możemy przyjąć, nie jest pani naszą stałą pacjentką. Przecież wcześniej u niej byłam. Dlaczego teraz, kiedy jej tak bardzo potrzebuję, jest to niemożliwe? Nie dawałam za wygraną. Dzwoniłam i pytałam. Wreszcie, chyba dla świętego spokoju, wyznaczono mi termin wizyty. Jechałam, pędziłam jak na skrzydłach na wyznaczoną godzinę. Byłam dużo wcześniej, aby ani minuty się nie spóźnić. W poczekalni była ogromna kolejka. Wyczerpane twarze kobiet wyczekiwały na wezwanie. Teraz panią poproszę. Podrywały się szybko, aby ich nikt nie uprzedził. Choć to był czas dla nich, na ich wejście. Po wejściu spytałam, kto jest ostatni w kolejce? Usłyszałam, że tacy jak ja, czyli czekający na wizytę w poradni, są dopiero po wszystkich, tych, którzy czekają na chemię. Rozumiem to. Sama przecież byłam w takich sytuacjach. Tylko dlaczego wyznaczono mi konkretną godzinę? Przecież mogłam przyjechać później. No cóż, byłam przyzwyczajona do czekania. Cierpliwie siedziałam, jak zwykle obserwując ludzi. W poczekalni potworzyły się grupki osób. Opowiadały one o swojej chorobie, o swoich przejściach. Radziły sobie wzajemnie. Każda z nich uważała się za specjalistkę od raka. Dawały rady, żaliły się na swój los. Nikt z nich nie przeszedł tyle, co ja. Sama się dziwiłam, że znalazłam się w tym gronie. Mój krąg był zupełnie inny, a właściwie wiele kręgów. Czekałam. Co jakiś czas kolejna pacjentka podrywała się z krzesła i z nadzieją w oczach szła pospiesznie do gabinetu. Następnie uwiązana, z leniwie sączącą się chemią, przemykała korytarzem, ciągnąc przed sobą metalowy stojak z wiszącymi woreczkami, które dawały nadzieję i ból. Znałam to doskonale. Rząd stojaków, jak stojących na baczność żołnierzy na jednej nodze, podpierających ściany. To oczekiwanie wszystkich. Kiedy podjedzie do mnie i uwiąże długą liną? Jakże doskonale rozumiałam te kobiety. Gwar rozmów i poszczególnych słów dochodził do mnie jakby z oddali. Nie próbowałam zrozumieć ich znaczenia. Wszystko to znałam i pamiętałam. Siedziałam przecież wielokrotnie godzinami w takich kolejkach. Kobiet było coraz mniej. Mijały kolejne godziny. Nie denerwowałam się, że to tak długo trwa, bo i po co? Wreszcie moja kolej. Poderwałam się, jak i one, z nadzieją w oczach spoglądałam na lekarkę. Widziałam, że jest już bardzo zmęczona, no ale cóż, przecież to jej praca. Podałam jej wynik histopatu i ostatni wypis ze szpitala. Wyszukała w komputerze moje nazwisko. Pani już u mnie była. Stwierdziła. Tak, i stosowałam terapię, którą mi pani zaleciła, tylko u siebie, odpowiedziałam. No dobrze, stwierdziła, nie patrząc na mnie. Wpisała w komputerze moje drogi leczenia. Spojrzała jeszcze raz na wynik i powiedziała. Mam dla pani lek, na pani nowotwór. Potrzebujemy tylko aktualny wynik tomografu, powiedziała spokojnie. Uniosłam się na krześle. Poczułam, że teraz będzie już tylko z górki. Jest lek na mojego konkretnego raka z imienia i z nazwiska. Lek dla Boguśki Boguckiej. Pani doktor, czekam właśnie na wynik badania, powiedziałam z nadzieją w głosie. Jak będzie, proszę zadzwonić, to się umówimy, odpowiedziała. Nie pytałam o nic więcej, choć wcześniej zapisałam wiele pytań. One były już nieważne. Jest lek. Mój lek. Kawa, kanapki i zakupy. Wszystko w szybkim tempie. Pędziłam do domu jak na skrzydłach. Wszyscy się cieszyli. Wynik TK był szybko. W płucach nie było zmian. Piersi nie było widać w obrazie, więc nie było opisu. Zaraz zadzwoniłam z radością, informując, że nie mam guzów w płucach. To chyba dobrze, pomyślałam. Uprzejma pani pielęgniarka przyjęła to do wiadomości. Powiedziała, że przekaże pani doktor i dadzą mi odpowiedź. Z niecierpliwością czekałam na dźwięk telefonu. Wreszcie jest, wyznaczona wizyta. Wreszcie zasiądę w fotelu i leniwie będę liczyła moje ukochane, wolno spadające krople chemii. Wiedziałam, co mnie będzie czekało, jakie będą skutki uboczne. Ale co tam, zabije to przecież mojego raka. Wreszcie. W poczekalni jak zwykle tłok. Podałam wynik TK i czekałam. Długo czekałam. Ale czas dla mnie już się nie liczył. Weszłam do gabinetu z młodą dziewczyną. Miałyśmy dostać taką samą chemię, więc wspólnie wysłuchałyśmy, co dostaniemy, co nas może czekać. No dobrze, wszystko już wiem. Radość rozpierała mnie. Czułam coraz większy błysk w swoich oczach. Młoda kobieta została, bo trzeba było podać jeszcze jakieś dane, RODO, więc musiała zostać sama. Potem poproszę panią, zwróciła się do mnie lekarka. Podano mi dokumenty, zgody do podpisania. Zrobiłam to bardzo szybko. Całe szczęście, że mam port, bo pielęgniarka postara się, aby przez niego od razu pobrać krew na wyniki. Już czułam zimne krople w krwiobiegu. Teraz panią proszę. Wstałam posłusznie i jak pensjonarka usiadłam na krześle. Oddałam wypełnione kwestionariusze. Czekałam, wyprostowana i pewna siebie. Dostałam tabletki, które pozwolą przetrwać ten pierwszy wlew. Lekarka liczyła dawkę dla mnie. Widziałam, że jest to lek, którego nie można dostać. Jest on z listy refundowanej terapii. Kurczowo trzymałam w dłoniach tabletki, które zaraz będę zażywać. Proszę jeszcze raz o wynik badania TK, powiedziała lekarka, nie patrząc na mnie. Spojrzała chłodnym wzrokiem na kartkę papieru i na mnie. Nie mogę podać pani tego leku, powiedziała. Byłam pewna, że to nie do mnie, choć w gabinecie nie było nikogo więcej. Z trudem dotarły do mnie jej słowa. Jak to? Dlaczego przecież było już wszystko ustalone? Mówiłam cicho. Nie ma pani guza w płucach, więc nie mogę go podać. To lepiej go mieć? Spytałam. Przecież komórki rakowe krążą w moim organizmie, a chemii nie działają, mówiłam drżącym głosem. No to po co pani go wycinała? Po co pani robiła tyle operacji? Mówiła. Nie bardzo rozumiałam jej słowa. Czy miałam czekać, dać rakowi rosnąć i się rozprzestrzeniać? Dla mnie było to niezrozumiałe. Siedziałam jak nieobecna, ściskając tabletki w dłoniach, jakbym chciała sprawić, że zaraz je wezmę i będzie jak wcześniej. Dostanę lek. To co teraz, pani doktor? Zapytałam smutnym głosem. Zrobimy PET i zobaczymy, co jest. Jak będą zmiany? Nie czekałam na dokończenie jej zdania. To wtedy dostanę lek? Tak, jeśli jeszcze będzie, usłyszałam odpowiedź. Odłożyłam tabletki na stół i wyszłam ze łzami w oczach. Ludzie modlą się, aby zmian nie było, a ja chciałam, aby w pecie świeciły. Pewnie ktoś, a może wszyscy powiedzieliby, że jestem głupia, ale to była moja szansa na życie. Przecież rak był, tylko się dobrze ukrył. Taka ironia losu. Dalej bawił się ze mną i drwił ze mnie. No i co mi zrobisz? Znajdź mnie. To taka zabawa wchowanego, mówił do mnie. Swoim czarem i osobowością szybko załatwiłam termin badania. W międzyczasie miałam zrobione USG piersi. Wyniki były prawie równocześnie. 4 zmiany meta w USG. Tyle samo mocno świeciło w pecie. Zadzwoniłam do mojego onkologa. Notabene świetnego specjalisty i człowieka, i umówiłam wizytę. Przy tej okazji pójdę do lekarki chemioterapii. Przecież musi mnie teraz przyjąć. Są guzy i to nie jeden. Przecież mi obiecała. Przyjęła mnie. Pokazałam wyniki badań i z niecierpliwością czekałam, bacznie obserwując zachowanie lekarki. Coś tam jeszcze pisała w komputerze o poprzedniej pacjentce. Spojrzała na wyniki i na mnie. Szybko powiedziała, wypowiadając słowa. Są zmiany, możemy się leczyć. Niestety, ale nie mamy już tego leku. Odpowiedziała obojętnie. No to jak? Przecież można go zamówić, mówiłam szybko. Niestety nie, to była dawka limitowana dla określonej liczby osób, odrzekła. Nasuwało mi się mnóstwo pytań, ale tylko niektóre mogłam zadać. Oczy były zaszklone, a gardło ściśnięte. Z trudem mogłam rozmawiać, aby nie wybuchnąć płaczem z bezsilności. Pytaj, słyszałam gdzieś z głębi mojego organizmu. Pytaj. Następne pytanie dawało niemiłą, beznadziejną dla mnie odpowiedź. Wiedziałam, że była już zniecierpliwiona moimi pytaniami, dlatego też, aby zakończyć spotkanie, powiedziała. Jak dostaniemy lek, to do pani zadzwonimy. Wiedziałam, że to nieprawda. Spytałam jeszcze o badania kliniczne. Okazało się, że nie kwalifikuję się do żadnych. Zbyt dużo chemii i zabiegów. Na koniec usłyszałam. Jest pani rozsiana. Przecież wiem. Ale chyba to nie oznacza, że nie ma dla mnie nadziei. A może tak właśnie było? To był mój drugi wyrok. Z badaniami poszłam do poradni onkologicznej, w tym samym miejscu, tylko w innym budynku. Szłam bardzo wolno, by opanować napływającą kaskadę łez. Z rozpaczą weszłam do gabinetu. Kolejny raz podawałam dzisiaj wyniki. Lekarz spojrzał na nie i na mnie. Miękkim i przyjaznym jak zawsze głosem powiedział: no dobrze, trzeba zrobić biopsję. Jego łagodny i ciepły głos uspokajał mnie. Mogłam pytać i pytałam. Zawsze wyczerpująco, bez pośpiechu i zdenerwowania odpowiadał na moje wątpliwości. Widziałam, że jest zatroskany. To kiedy ta biopsja, gruboigłowa? Zapytałam. No, na nią to trzeba długo czekać. Ja ją zrobię chirurgicznie, odparł. Wyznaczył bardzo szybki termin. Poczułam się znowu bezpieczna i ważna dla lekarza. Dni szybko minęły. Czekam w poczekalni na swoją kolej. Trochę się boję. Spoglądam co chwilę na swojego syna. Siedział spokojnie. Dodawał mi swoim milczeniem otuchy. Już się nie bałam. Wyszłam do gabinetu. Jak zwykle przemiłe i uśmiechnięte panie pomogły mi się przygotować. Czapeczka na głowę, ochronne buciki i kubraczek pomogły położyć się na stole. Najbardziej bałam się znieczulenia, bo w zasadzie nie było gdzie wbijać igły. Przyszedł mój lekarz. Panie powiedziały, że jestem gotowa. A pani? Zapytał. Ja też, odpowiedziałam. Mówił do mnie spokojnie i ciepło. Byłam już zupełnie spokojna. Wiedziałam, że jestem w dobrych rękach. Lęk pozostał za drzwiami. Znieczulenie działało. Nie czułam rozcinania skóry i dłubania w środku. Więcej nie mogę już wyciąć, bo już widać płuca. Nie wiem, żartował czy mówił prawdę. Nie wywarło to na mnie wrażenia. Wiedziałam, co mam pod skórą. Trochę krwawiłam, więc trzeba było przypalić tkanki. Przez maskę poczułam swąd spaleniznę. No, wreszcie koniec. Założono szwy. Niestety, nie te rozpuszczalne. Założono opatrunek uciskowy. Koniec. Proszę się nie denerwować. To wygląda na brodawczaka. Taka sama struktura jak wcześniej. Czekamy na wynik histopatu. Świetnie, odpowiedziałam. Czułam się lekka. To tylko brodawczak, a więc wszystko będzie dobrze. Posiedzieliśmy jeszcze chwilę w poczekalni. Syn delikatnie wziął mnie pod rękę. Trochę kręciło mi się w głowie i byłam oszołomiona. Czułam się przy nim bezpieczna. Odetchnęliśmy świeżym powietrzem. Cieszyliśmy się, że jest już po wszystkim. Wracaliśmy do domu spokojni, z nadzieją, że to koniec problemów. Przecież to tylko brodawczak, a jego dobrze znam. Ostatni wynik z płuc wskazywał, że mój, jak to dziwnie brzmi, rak się trochę zmienił. Miałam 20% R+, czyli w 20% jest hormonozależny. To niewiele, jak mówią lekarze, ale dla mnie ogrom. To lepsze niż R ujemny, zerowy. 20% szansy na leczenie. Zdziwiło mnie, że może się trochę zmienić, ale jak się okazało, z medycznego punktu widzenia jest to możliwe. Pomyślałam, że skorupiakowi dziękuję. Może już znudziła mu się zabawa ze mną. Dawał mi jakąś nadzieję. Minimalną, ale zawsze to coś. Dostałam lek do codziennego zażywania rano. Jedna maleńka różowa tabletka. Z namaszczeniem ją popijałam małymi łykami wody, której nie cierpię. Znałam skutki uboczne etruzilu, ale co to dla mnie? Ta odrobina różu to kolejny dzień życia, myślałam. Każdy dzień był dla mnie wyzwaniem, bo trochę lek zaczynał mną poniewierać. Jak co dzień poranna kawa, planowanie dnia, przygotowanie wnuczętom śniadania. Uwielbiam patrzeć, jak ze smakiem jedzą. Ubieram się, rozczesuję skołtunione włosy, spoglądam w lustro. Jest dobrze. Mogę iść do ludzi i patrzeć swobodnie na bliskich. Poranne pa przed wyjściem i życzenie wszystkim miłego dnia. W odpowiedzi słyszę to samo od 8-letniej Julki, 13-letniego Wiktora i męża. To był, to jest nasz poranny rytuał. Wsiadam do auta, odwożę Julię do szkoły. Czasami, a właściwie zawsze czekamy, aż ktoś nas wpuści do kolejki samochodów. Nie jest to wcale denerwujące. Zgadujemy, który kierowca to zrobi. Jest zabawnie. To taka nasza loteryjka. Jula wysiada, zabiera plecak i idzie do szkoły. Ja biorę głęboki oddech i ruszam do pracy, do ludzi, którzy nie wiedzą, co przeżywam każdego dnia, jakie uczucia mną targają. Witam ich uśmiechem, życząc miłego dnia. Odpowiadają tym samym, choć czasami brakuje im uśmiechu. Niejednokrotnie słyszę słowa, jak świetnie wyglądam, przypuszczenia, że nie mam żadnych trosk i zmartwień, że jestem zdrowa i zawsze uśmiechnięta. Odpowiadam, że tak właściwie jest, bo to mój kolejny dzień, który może sprawić mi miłą niespodziankę. Zdarza się, że sama ją sobie określam. To świetna herbata, to złote liście spadające z drzew za oknem, to współistnienie z ludźmi, bez względu na to, jacy są. Wszystko to dodaje mi sił. Czy w pracy znają prawdę? Oczywiście, że nie. To moja skrzętnie skrywana przed nimi tajemnica. Przez cały czas pracowałam i pracuję. Teraz na jedną drugą etatu. Moja koleżanka mówi, że jestem głupia, że nie siedzę na L4. Może i tak, ale ja nie wyobrażam sobie innego życia. Kolejne operacje to 28 dni zwolnienia i powrót do pracy. Tak przez kolejne lata. Biorąc chemię i poddając się codziennej radioterapii, przez cały czas pracuję, nie biorąc ani jednego dnia zwolnienia na ten cel. Dlaczego? To tak i teraz, według mnie, ucieczka na L4 to przyznanie się do tego, że się poddałam. Dopóki pracuję, działanie daje mi siłę do walki, jakby rak mnie latami nie trawił. Dawałam, daję i będę dawała radę. Jestem silna czy głupia? Nie wiem. Może jedno i drugie. Kiedy rozmawiam z kobietami, czekając w długich kolejkach, opowiadają, że jak tylko usłyszały diagnozę rak, to natychmiast szły na długie zwolnienie lub urlopy zdrowotne. Przecież słyszę, że rak to nie wyrok, więc po co uciekać od codzienności, zatrzaskiwać za sobą drzwi? Nie wiem, co w tym czasie robią, a może wiem, bo mówią, że mają dużo czasu na rozmyślania, obserwują swój organizm i z każdym, nawet najmniejszym bólem, którego nie rozumieją, pędzą do lekarza. Ja ich nie oceniam, to ich wybór, ale nie moja droga. Jak to jest, że o anginie, grypie i innych chorobach rozmawia się swobodnie, a o nowotworze? Nie. Człowiek czuje się stygmatyzowany, a ja tego nie chcę. Przeżyłam to wcześniej. Teraz nie chcę stygmatyzacji o imieniu Boguśka. Żyję tak, jak chcę. Nikt nie patrzy na mnie nieobecnym wzrokiem, nie ucieka od mojego uśmiechu. Nikt nie przerywa rozmowy, kiedy wchodzę. Jestem taka sama jak oni. No, może bardziej szczęśliwa, bo umiem znajdować szczęście każdego dnia, w każdej chwili, nawet tej najgorszej. Wiem, że mam kochającą rodzinę, która mnie nigdy nie zawiodła, nie zawodzi i nie zawiedzie. Tego jestem pewna. To przy nich nauczyłam się być szczęśliwa. Pomimo. To z nimi czuję się bezpieczna. Dziękuję im za to każdego dnia, każdej chwili. Kocham ich. Kocham bezgranicznie i bezterminowo. Szkoda, że nie można żyć dla bliskich ponad życie. Dzisiaj dla mnie to określenie jest puste, bardzo bolesne i bez nadziei. Nasz Michał, Misiek, Michaś, Panda, nasz wnuk. Odszedł 25 marca 2022 roku, mając 18 lat. Walczył ponad swoje siły, ale dawał radę, pomimo. Nawet sobie nie wyobrażam, jak cierpiał i jak cierpili jego najbliżsi. Mama, tata. Dla nas wszystkich to była jedna wielka huśtawka. Raz w górę, raz w dół, każda godzina, każdy dzień przynosiły to nadzieję, to lęk i brak nadziei. Bliscy robili wszystko, zrobili wszystko, co mogli, ale wciąż obwiniają się, że może zbyt mało jeszcze.
Niestety, nic więcej nie mogli. Dzisiaj wiem, że gdyby nie okrutne procedury i nasz system, to dzisiaj Michaś może byłby z nami, jak zawsze radosny i uśmiechnięty. Niestety, tak się nie stało. Los zadrwił z niego, pisząc inny scenariusz. Przeszedł ogrom bólu, ale nigdy się nie skarżył. Na pytanie, jak się czujesz, zawsze odpowiedział: dobrze. Obydwoje wiedzieliśmy, że to kłamstwo. Parł do przodu raz dużymi krokami, raz maleńkimi kroczkami. Był prawie 2 lata w szpitalu z ograniczonym jadłospisem, a przecież tak kochał smakować wszystkie potrawy. W trakcie bezwzględnej chemii zdał bardzo dobrze maturę. Dostał się na wymarzone studia na AGH w Krakowie. Od października 2021 roku był studentem. Studiował oczywiście zdalnie, podłączony do rurek. Dawał radę. Podziwiałam go za to. Kiedy trzeba było zrobić zbiórkę na jego leczenie zagraniczne, jedyną, ostatnią nadzieją, potrafi zjednać całe nasze miasto. Dotąd skłócone, nienawistne, zaborcze. W tym czasie wszyscy byli razem. Razem dla Miśka. Miał ogromną siłę. Dar zjednywania wszystkich i, jak się okazało, w całym kraju. To było cudowne i niesamowite. Wszyscy razem. Pomimo. Szybko została uzbierana cała kwota. Jechał z wiarą, że wróci. Niestety, sama wiara już nie wystarczyła. Litry wtłaczanej przez miesiące chemii zniszczyły szpik i bardzo osłabiły organizm. Mimo, że ziścił się plan leczenia i Michaś dostał wszystko, co było zaplanowane, jego organizm nie poradził sobie. Jemu samemu zabrakło tylko paru dni. Wrócił. Jest z nami, ale jedynie w naszych krwawiących sercach i naszej pamięci. Nie mogę się z tym pogodzić. Prosiłam. Ja też jestem chora na raka. Przeżyłam dużo. Zabierz mnie zamiast niego. Weź moje życie, a jemu daruj wyrok. Byłam na to gotowa. Weź mnie. On ma całe życie przed sobą. Piękne marzenia, które przyniosą radość innym i jemu samemu. Moje prośby na nic się nie zdały. Nie można się zamienić. Każdy ma swój czas, swoją drogę i swój wyrok, którego nie można anulować i zamieniać się z kimś innym. Niestety. 2022 rok. Jestem po biopsji. Oczekiwanie na wynik biopsji. Były wakacje. Piękna pogoda i przeświadczenie, że to tylko brodawczak. Wszystko to sprawiało, że nie czułam lęku. 2-3 tygodnie, no góra 3 i wszystko będzie na papierze. Minęły 3 tygodnie. Niestety, wyniku jeszcze nie było. No, może coś się przedłużyło, myślałam. Przecież był okres urlopowy. Mijały kolejne dni, już z odrobiną strachu. Coś musi być nie tak. Żartowałam, że lekarze tak długo muszą mnie oglądać. Taka jestem ciekawa? Pytałam ze śmiechem pielęgniarki. Nie wiedziały, co odpowiedzieć. Kolejny 4. i 5. tydzień czekania. Po następnych telefonach pytałam, czy już jest? Słyszałam wciąż tą samą odpowiedź. No, chyba się zagalopowałam. W 6. tygodniu usłyszałam. Proszę dostarczyć próbki z ostatnich badań histopatologicznych z płuc tego roku. W jakim celu? Spytałam. Dla porównania, odpowiedział głos w telefonie. Zapytałam, czy sami nie mogą tego wypożyczyć. Przecież to parę przecznic dalej, a dla mnie kolejny cały dzień poza domem. Okazało się, niestety, że muszę zrobić to osobiście. Dziwne to dla mnie. No cóż, procedury. A z nimi się nie wygra, więc szkoda nerwów. Szybciutko wszystko załatwiłam i czekałam dalej. W 7. tygodniu, ogromnie długo, mój wynik był gotowy do odebrania. Dosyć szybko zostałam zapisana do mojego lekarza w gabinecie onkologicznym.
jak zwykle ciepły i przyjazny. No, nie jest to dobry wynik. Skieruję panią na konsylium, powiedział spokojnie. Właściwie spodziewałam się takiego wyniku, choć przez cały czas się okłamywałam i uspokajałam swoich najbliższych, że to wakacje, że urlopy i inne wymyślane przeze mnie powody. Chyba mi nie wierzyli, choć mówili, że pewnie tak. Wiem, że mnie też uspokajali. Okłamywaliśmy się nawzajem. No cóż, świetnie nam to wychodziło. Nauczyliśmy się tego znakomicie. Nadszedł czas konsylium. Miałam wyznaczoną godzinę, lecz jak zwykle czekałam długo na swoją kolej. Okazało się, że w moim przypadku to nie było konsylium, a tylko komisja. Cóż, niech będzie i komisja. Parę godzin na krzesełku, wśród tłumu kobiet i ich partnerów z papierami w rękach i nadzieją w oczach. Ich oczy widzę każdego dnia, gdy muszę czekać w poczekalni. Ich strach i drżące dłonie. Całe szczęście, że trzeba nosić maseczki, bo nie widać całej twarzy. Oczy jednak mówią wszystko. W końcu zostałyśmy tylko my, dwie pacjentki z nadzieją, cierpliwie czekające na spotkanie z gronem specjalistów. Żartowałyśmy, która z nas wejdzie pierwsza. Nawet chciałyśmy rzucać monetą. To długie oczekiwania powodują taką głupawkę. Trzeba przecież w jakiś sposób rozładować napięcie. Kiedy czekałam na swoją kolej, intensywnie myślałam, że bardzo nie chciałabym spotkania ze swoim ulubionym chemioterapeutą, który 4 lata temu wydał na mnie wyrok. Podobno jest wspaniałym specjalistą. Ja tego nie kwestionuję. Może to taki traf, taka rosyjska ruletka. Los jednak był przewrotny. Zapraszam panią, usłyszałam. Wstałam powoli z krzesła i weszłam do gabinetu. Widziałam twarze znajomych mi już osób. Lekarze, pielęgniarki, no i tego mojego ulubionego na pierwszym planie. Myśmy się jeszcze nigdy nie spotkali, stwierdził. Niestety, doktorze, to nasze kolejne spotkanie, odpowiedziałam łagodnym, choć stanowczym głosem. Ja pani nie pamiętam, odpowiedział omiatając mnie wzrokiem. Ale ja doskonale pamiętam, odpowiedziałam wymownie patrząc mu prosto w oczy. Zakończyłam dyskusję, pytając o mój wynik. Przekazywane mi dane były dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Pierwszy raz widziałam taki opis, a przecież to mój kolejny i kolejny. Rozmowa nie była miła. Lekarz podawał mi zdawkowe informacje. Tak właściwie to nie odpowiadał na moje pytania. Mówił o przebytych operacjach, chemiach. To wszystko przecież wiedziałam. Powiedziałam, że 4 lata temu pewien lekarz nie dawał mi szans na życie. Tak właściwie powinnam nie żyć, a żyję. Pomimo. Pokręcił ze zniecierpliwieniem głową. To niemożliwe, naprawdę? Zapytał. Pominęłam to milczeniem. Dalej dociekałam. Chciałam uzyskać odpowiedzi na moje pytania, lecz bezskutecznie. Zapytałam również, jakiego mam raka, na jakiej podstawie, z jakiego opisu. W odpowiedzi usłyszałam. A po co to pani wiedzieć? Odpowiedział ze zdenerwowaniem w głosie. Nikt z komisji nie zabrał głosu. Każdy z nich milczał. Pewnie myśleli, że kłótliwa baba z pretensjami dyskutuje i domaga się czegoś. A z drugiej strony, co mieli mówić? Trochę ich rozumiałam. Mój ulubiony stracił już cierpliwość i pisząc coś na kartkach powiedział: widzę, że nie jest pani zadowolona z naszej rozmowy. No nie, bo przecież niczego ona nie przyniosła. To niech pani idzie do innego lekarza, powiedział ze zniecierpliwieniem, jakby odpędzał natrętną muchę. Oczywiście, że pójdę, odpowiedziałam stanowczo, dodając: tym lekarzem, który mnie skazał 4 lata temu, to był właśnie pan. Zobaczyłam oczy pozostałych członków komisji. Chyba byli zdziwieni lub zszokowani. Albo może mi się tylko tak zdawało. Może sama chciałam wierzyć, aby tak było. Wyszłam z gabinetu, nie czekając na reakcję ulubionego. Jak to jest, że wiele osób chwali go za profesjonalizm, za empatię, a ja musiałam trafić na jego zły dzień. A może to była kolejna próba mojej wytrzymałości? Z pewnością tak było. Niech dobrze prowadzi inne, zdezorientowane pacjentki. Niech nie ma już takich dni i chwil. Wyszłam powoli z budynku. Chłodny wiatr studził moje emocje. Pożerałam każdy łyk powietrza, który docierał do wnętrza mojego organizmu, jakbym chciała, aby wyparł wszystko to, co we mnie tkwiło. Żal, bezsilność, brak nadziei. Po raz kolejny nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Trwało to tylko chwilę. Zamknęłam oczy, wzięłam kolejne głębokie oddechy. Już jest wszystko okej. Wracam do rzeczywistości. Lekki krok, uśmiech już wyćwiczony i spokojny głos. No, idziemy na nasze ulubione śniadanko. Robimy rundkę po sklepach, łyk pysznej kawy i wracamy do domu. Mówiłam spokojnie. No, na komisji było normalnie. Jak zawsze. Spotkałam ulubionego. Mam brać lek wcześniej zapisany. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Nie chciałam wracać do tego, co było. Chciałam iść dalej do przodu, a nie cofać się w opisywaniu wszystkiego, czego doświadczyłam. Niech to będzie moja, tylko moja tajemnica. Rundka sklepowa była dość kosztowna. Kupiłam parę ciuchów, nawet zbyt dużo, nawet ich nie mierząc. To było moje odreagowywanie stresu. Żartuję, że dzięki niemu mam sporo fajnych ciuchów.